22 kwietnia 1944 roku w zamku Klesheim, nieopodal Salzburga, Hitler przyjmował ważnego gościa. Przybył tam nie kto inny, a Benito Mussolini. Przywódca jeszcze świeżej włoskiej Republiki Socjalnej, powstałej we wrześniu 1943 roku w wyniku kryzysu wywołanego kapitulacją Włoch. Głównymi tematami rozmów były m.in. warunki bytowe Włochów internowanych na terenie Niemiec, a także pozycja w Europie nowego socjalnego faszyzmu. W trakcie spotkania Hitler otrzymał takie pytanie: czy możliwe jest, aby Niemcy poszły na ustępstwa na wschodzie względem Związku Radzieckiego i skupiły się na walce z aliantami zachodnimi? Brzmiało to wręcz absurdalnie, ale Goebbels notował nieco później: Bogu dzięki, Duce jest już zdrowy i pełen sił. Można z nim od nowa rozmawiać i coś ustalać. Ma też znowu koncepcję polityczną. Można z radością stwierdzić, że z powrotem pracuje głową. W trakcie tej wizyty Mussolini odwiedził także poligon w Bawarii, na którym Niemcy szkolili włoskich żołnierzy. Sytuacja wojenna państw osi w tym momencie była ciężka, ale nadal Niemcom i ich sojusznikom pozostawało zaskakująco dużo miejsca manewru. Grupa Armii Środek nadal istniała. Kilka tygodni wcześniej linie obronne przy Monte Cassino odrzuciły trzecią już aliancką ofensywę. Niemcy byli na ostatniej prostej przed użyciem pocisków V1. Być może Mussolini na tym etapie jeszcze wierzył, że jest jakaś nadzieja na przyszłość. A przecież w niecały rok później czekała go niezbyt bohaterska śmierć. Dzisiaj zajrzymy za kulisy finału życia osoby, która miała kluczowy wpływ na demontaż Traktatu Wersalskiego i na wybuch II wojny światowej. Oto ostatni rok z życia Benita Mussoliniego. Ale jak zawsze, zacznijmy od samego początku. Część pierwsza. Powrót Benita Mussoliniego. Cofnijmy się do 12 września 1943 roku. Tego dnia oddział niemieckich strzelców spadochronowych dowodzony przez Ottona Skorzenego wylądował w bliskiej okolicy hotelu Campo Imperatore. To tam ostatecznie włoskie władze przetrzymywały Benita Mussoliniego, wcześniej uwięzionego już po wydarzeniach z 25 lipca, kiedy 19 spośród 28 członków Wielkiej Rady Faszystowskiej zagłosowało przeciw dyktatorowi. Kapitulacja Włoch została jednak przeprowadzona tak niekompetentnie, że Niemcy nie tylko zatrzymali postępy aliantów, ale też ostatecznie podporządkowali sobie całe północne Włochy. Włoska Republika Socjalna, w skrócie RSI, powstawała w atmosferze wielkiego kryzysu zaufania Niemców wobec Włochów. Włoski faszyzm szykował się do czystki swoich szeregów ze zdrajców i zwolenników ugody z aliantami. Niemcy oczekiwali nie tylko przelanej krwi, ale też setek tysięcy włoskich robotników i włoskich zasobów. Niemcy, choć pragnęli zemsty, tak jednocześnie nadal potrzebowali pośredników, którzy mogliby trzymać północne Włochy mocną ręką. Mussolini miał stać się twarzą tego zrestartowanego włoskiego faszyzmu. Tyle, że w tym czasie był człowiekiem właściwie złamanym. W końcu był świadkiem kompletnego upadku całej swojej polityki. Najpierw fiaskiem okazała się koncepcja wojny równoległej do tej prowadzonej przez Niemców. Jego 3-milionowa armia we wrześniu 1943 roku dosłownie rozpłynęła się w powietrzu, a na sam koniec stał się więźniem we własnym kraju. Kiedy samolotem został przez Niemców przerzucony do Monachium, tam spotkał się ze swoją żoną Rakelą. Później sama pisała, że w tej chwili był niemal nie do poznania. Blady, chudy, ubrany w niepasujące do siebie narciarskie buty i stary płaszcz. W pierwszym rzucie otrzymał opiekę niemieckich lekarzy, w tym Georga Zachariego. Przeprowadzone badania ujawniły, że Mussolini cierpiał w wyniku wrzodu dwunastnicy. Choroba doprowadziła do powiększenia się wątroby i doszło do częściowej blokady jelit. Benito nie mógł liczyć na to, że w trakcie spotkania z rodziną poczuje się szczególnie komfortowo. Przez lata Rakele musiała znosić niewierność swojego męża, a ich najstarsza córka, Edda, była żoną zaś Galeazza Ciana, kluczowej postaci włoskiego faszyzmu i niegdyś bliskiego współpracownika Mussoliniego. Szkopuł w tym, że Ciano należał do grupy faszystów, którzy opowiedzieli się przeciwko Duce w lipcu 1943 roku. W trakcie kolacji w Karl Palast Hotel cała rodzina mogła wziąć udział we wręcz surrealistycznej scenie. Ciano, jak zwykle wystrojony, kontrastował z mizernym, tonącym w zbyt dużych ubraniach Mussolinim. Ciano czuł się zobowiązany do obrony swojego stanowiska i oddał się tyradzie przeciwko marszałkowi Badoliowi. Nic z tego. Raquel na oczach wszystkich ostro zaatakowała zięcia. Mussolini miał pasywnie przyglądać się tej wymianie, co jest ciekawym wyznacznikiem na przyszłość. Niedługo później wyszło na jaw ku zgrozie Hitlera, że Mussolini szukał pojednania z zięciem i córką. Wedle Eddy, Ciano miał po kolacji powiedzieć, że Mussolini miał ręczyć głową za jego bezpieczeństwo. Goebbels oceniał: gdyby Duce był mężczyzną, który w polityce nie czyni żadnych względów dla swojej rodziny, to zamiast przebaczać Ciano, kazałby go rozstrzelać, a swoją córkę wychłostać. Niemcy byli sfrustrowani łagodnością Mussoliniego. W końcu sami przyjęli kurs rewanżu i oczekiwali, że również Duce wraz z poprawą zdrowia się zradykalizuje. Georg Zacharie zalecił natychmiast zmianę diety, m.in. poprzez wyeliminowanie z niej mleka, a także kurację witaminową. Dzięki temu Duce bardzo szybko przybrał na wadze, nabrał kolorów i wrócił m.in. do gry w tenisa. Ale w tym czasie nie tylko chętniej przełykał posiłki, po których nie czekały go straszliwe zaparcia, ale też musiał przełykać kolejne upokorzenia. 18 września na falach Radia Monachium Mussolini ogłosił powstanie nowej republiki, tak zwanej Republiki Salo. W schemacie znanym z Francji Vichy stolicę umieszczono w niewielkim miasteczku. Salo, leżące nad jeziorem Gardia, mogło poszczycić się w 1936 roku ledwie 7000 mieszkańców, gdy północne Włochy są pełne ogromnych i ważnych kulturowo miast. To tak jakby satelickie, marionetkowe polskie państewko nazwano Republiką Szczawnicką. Ale nie dość tego. Nowa Republika traciła tereny nad Adriatykiem, tak ważne kiedyś dla Mussoliniego w temacie zamiany Morza Adriatyckiego do poziomu wewnętrznego basenu włoskiego imperium. Po przybyciu do Salo Mussolini musiał zaakceptować nową rzeczywistość. Umieszczony został w Villa Feltrinelli w miejscowości Garniano, na północ od Salo. Zadbano o wszelkie wygody, szczególnie przypilnowano tego, czy w willi jest wystarczający zapas prawdziwej kawy. Ważną kwestią była także dostępność czerwonej mączki, potrzebnej do utrzymania nawierzchni kortu tenisowego w dobrym stanie. Mussolini formalnie otoczony był tam strażą złożoną ze sprawdzonych Włochów, ale realnie kontrolę nad działaniami w Salo przejmował Rudolf Rahn, specjalnie wybrany do tego celu przez Adolfa Hitlera. Dość powiedzieć, że obok czarnych koszul, korytarze i ogrody willi wypełniali liczni SS-mani. Ale co bodaj najbardziej uwłaczające, wszystko co działo się w otoczeniu Mussoliniego błyskawicznie docierało do samego Berlina. Co więcej, Hitler w Republice Salo umieścił SS-mana Karla Wolfa, który właściwie stawał się kimś na miarę ministra spraw wewnętrznych, realnie kontrolującego wszystkie działania policyjne. Rahnowi nie brakowało sprytu w tej sytuacji. Zalecał swoim podwładnym i kolegom z wojska i SS, aby traktowali Mussoliniego z szacunkiem i pozostawili mu pewne pole manewru. Między Rahnem i Wolfem doszło do cichego sojuszu, aby wyzysk i sterowanie Republiką Salo ukryć pod płaszczykiem autorytetu Mussoliniego. Rahn tak to argumentował w specjalnym raporcie z października. Dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby to on podejmował trudne i niepopularne decyzje, a nie niemiecki Wehrmacht. Żył on w imadle ogromnego stresu, zarówno na froncie politycznym i na froncie rodzinnym. Co nie poprawiało jego notowań, to relacja z Clarettą Petacci, nazywaną ostatnią z licznych kochanek dyktatora. 28 października doszło do pierwszej od dawna schadzki. W jednym z listów Claretty znaleziono relację z tej nocy. Duce miał zwierzyć się jej, że obawia się przyszłych losów Galeazza Ciana. Sadystami zaś nazwał tych, którzy chcą sprawdzić, czy jest na tyle odważny, aby wyeliminować swojego zięcia. Ku nieskrywanej złości Raqueli Petacci została umieszczona w willi Fiordaliso, 12 kilometrów na południe od willi Feltrinelli. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Mussolini rozpoczynał rządy w RSI na pozycji tragicznej. Punktem przełomowym też miała się okazać właśnie sprawa osądzenia faszystowskich zdrajców z lipca 1943 roku. Jeśli gdzieś pojawił się ze strony Niemiec mocniejszy nacisk, to właśnie na tę wewnętrzną czystkę, do której Mussolini nigdy nie był przekonany. Na marginesie, czasami trudno ogarnąć rozumem, że ten kanał za chwilę skończy 4 lata. Pierwszy film poleciał w końcu 16 października 2021 roku. W tle zmieniały się wielokrotnie plakaty, w realizacji obiektywy czy światło. Jedno, co się nie zmieniło, to kulisy biznesowe. Początkowo, kiedy faktur nie wystawiałem jeszcze zbyt wiele, przyzwyczaiłem się do pewnego prymitywnego systemu. Otóż wszystkie dokumenty przygotowywałem w Excelu. Ręcznie. Ale teraz, kiedy biznes stoi mocno na dwóch nogach, tak muszę tę mroczną epokę zostawić za sobą. Całe szczęście partnerem tego odcinka jest InFact. InFact to przede wszystkim intuicyjna i użyteczna aplikacja do rozliczania faktur, kosztów, ZUS-u i kontaktu z księgowym, co mi pozwala łatwo przerzucić ten aspekt działalności na specjalistów i skupić się na tym, na czym znam się najlepiej. Napisaniu scenariuszy i nagrywaniu filmów. Infaktowanie można rozpocząć jeszcze przed startem własnej firmy poprzez skorzystanie z pomocy ekspertów Infaktu do założenia działalności. Z tym przynajmniej mam nieco łatwiej, bo działalność istnieje od dobrych kilku lat. Wystarczy, że podepnę wszystkie dane i już mogę wystawiać pierwsze dokumenty, przede wszystkim faktury. Ale też mogę dodawać koszty, na przykład montaż tego filmu. InFact na bieżąco wyliczy mi przychody, pokaże statystyki, na przykład klientów oraz wszystkie moje zakupy. InFact daje też wybór. Możecie sami prowadzić własną księgowość z pomocą ciągle aktualizowanej bazy wiedzy. Nie tylko bloga czy treści na YouTube, ale też spotkań z doradcami podatkowymi i ekspertami księgowości. Drugą opcją jest zlecenie całej księgowości InFactowi. Sami sprawdźcie, jak dobrze działa InFact. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie filmu, aby skorzystać ze 100 zł rabatu na pierwszą płatność za usługę księgową. A mi nie pozostaje nic innego, jak wystawić InFactowi fakturę za tę reklamę w samej aplikacji InFactu. Genialne. To faktycznie znacznie prostsze niż praca w arkuszu kalkulacyjnym. I od razu mam wpisane wszystkie dane do przyszłych współprac. Polecam się na przyszłość. Biznes ogarnięty, a my wracamy do tematu filmu. Część druga. Włoska Republika Rewanżu. 8 stycznia 1944 roku rozpoczął się proces w Weronie, a na ławie oskarżonych zasiadł m.in. Galeazzo Ciano. Jeśli do tej pory Mussolini wracał do zdrowia, tak sprawa procesu odcisnęła na nim widoczne piętno. Giovanni Dolfin, pełniący rolę sekretarza Mussoliniego, zaobserwował, że w tym czasie jego szef był zdruzgotany cierpieniem, blady, wyczerpany, wyraźnie wkładający ogromny wysiłek, aby zachować spokój. W trakcie procesu zagubiony Mussolini, zdający sobie sprawę, że śmierć Ciana będzie miała koszmarne konsekwencje dla całej rodziny, odważył się zadzwonić do Karla Wolfa i podpytać, czego naprawdę oczekują od niego Niemcy. Wolf miał odpowiedzieć mu, że musi pozostać nieugięty, że wycofanie się z rozliczenia zdrajców zostanie odebrane bardzo krytycznie przez Hitlera, a przecież wyrok procesu był jednoznaczny. 5 z 6 oskarżonych skazano na rozstrzelanie, w tym zięcia Mussoliniego. 11 stycznia Mussolini już przed świtem dyżurował przy swoim biurku, nie mogąc ukryć zdenerwowania. Kiedy dowiedział się o przeprowadzeniu egzekucji, miał sekretarzowi powiedzieć: Niemcy potrzebowali tej tragedii, tej krwi, aby przekonać się o naszej dobrej woli. Jeszcze w trakcie procesu Edda uciekła do Szwajcarii. Pewnie mniejsza z zięciem, który był nie lada łotrzykiem, ale dla Mussoliniego utrata kontaktu z córką była kolejnym potężnym ciosem. Z drugiej strony to właśnie żona Mussoliniego nie miała litości. Miała ona powiedzieć jednemu z gości willi, że problemem jej męża jest to, że wierzy każdemu, ona zaś nie wierzy nikomu. Pozycja Mussoliniego na tym etapie wojny była na pewno nie do pozazdroszczenia. Znalazł się on ogniu krzyżowym. Politycznie uzależniony od Niemców i radykalnych faszystów, tylko zależnie od zewnętrznych bodźców, potrafił nadal dość energicznie angażować się w rozmieszczanie pionków na coraz mniejszej włoskiej planszy, do czego jeszcze wrócimy. W domu zaś czekało go prawdziwe piekło. Rachele ciągle, nieraz publicznie, wypominała mu kochankę. Rodzina Petacci zaś bombardowała Mussoliniego narzekaniami na Rachele. Dla Mussoliniego ucieczką od tej rzeczywistości stała się fantazja powrotu faszyzmu do korzeni socjalnych. Chciał zastąpić korporacjonizm, który uznał za nieudany kompromis, utrzymujący nadal silną pozycję przemysłowców. teraz naprawdę miało się udać doprowadzić do porozumienia między rolnikami, robotnikami i drobnymi przedsiębiorcami pod skrzydłami silnego włoskiego państwa. Tu trzeba przyznać, że polityka Rana, mająca pozostawić Mussoliniemu pewne pole manewru, przyniosła najwyraźniej efekt, bo i sam Hitler przez palce patrzył na nowe socjalne pomysły Mussoliniego, uznając je za wewnętrzną sprawę Włoch. Ale motywem przewodnim dalszej historii RSI była nie tyle socjalizacja, co wojna domowa. Starcia i krwawe rozliczenia w domu Mussoliniego wpisywały się w szerszy problem wewnętrzny Republiki Salo. Każda porażka faszyzmu i nazizmu na froncie włoskim nakręcała włoskich partyzantów, przede wszystkim komunistów i socjalistów. Wiosną 1944 roku ich liczbę szacowano na około 70-80 tysięcy. Najpierw upadek Monte Cassino, a 4 czerwca 1944 roku upadek Rzymu oznaczały słowami Alberta Kesselringa narodziny właściwej wojny domowej. Jeśli na długie miesiące linia Gustawa zatrzymała aliantów, co mogło sugerować jakąś stabilność nowej republiki, tak teraz zaczęła ona tracić zarówno terytorium, jak i wewnętrzny spokój. W tym czasie Duce starał się desperacko nawiązać kontakt z Eddą, pisząc w liście przekazanym jej do rąk własnych przez duchownego Dona Pancino: naprawdę byłbym wdzięczny, gdybyś napisała do mnie. Twój tata. I także w czerwcu Mussoliniego odwiedził Otto Skorzeny. Udałem się do Garniano w czerwcu 1944 roku. Zanim jednak dotarliśmy do niego, musieliśmy wysłuchać licznych zaleceń ambasadora Rana i ludzi jego placówki na temat tego, co należało poruszyć, a o czym należało milczeć. Z przykrością stwierdziliśmy, że wokół willi znajdowało się bardzo niewielu żołnierzy włoskich. Roiło się za to od funkcjonariuszy SD. Czy po to wyciągnęliśmy go z więzienia w Gran Sasso, by zobaczyć go w następnym? Dalej oceniał. Było jeszcze gorzej, kiedy przyjął nas w swym małym gabinecie. Wydał się postarzały i zmęczony. W ciemnym pokoju, za stołem, podobny był do starego, pozbawionego grzywy lwa. Rozprawiał o wysiłkach republikańskich Włoch na rzecz osi i zwycięstwa. Jednakże entuzjazm i przekonanie, z jakim mówił 9 miesięcy wcześniej, znikły. Wydawało nam się, że przekonuje sam siebie. Co jednocześnie martwiło Mussoliniego, to konkretny kierunek obrany przez Republikę Salo. Jeśli dyktator sam wcześniej musiał zademonstrować radykalizm w oczyszczeniu własnej rodziny ze zdrajców, tak teraz jakaś koncepcja narodowego odrodzenia była osłabiana przez chęć rewanżu przez radykalnych faszystów. Philip Morgan w swojej książce The Fall of Mussolini napisał: można było odnieść wrażenie, że faszyści z RSI w rzeczywistości nie chcieli poparcia ludu. Republika była niczym więcej niż narzędziem zemsty na tych, których uznano za zdrajców Mussoliniego i faszyzmu. Tymi zdrajcami byli przede wszystkim fałszywi faszyści z Wielkiej Rady, przedstawiciele monarchii i wojska, a bardziej ogólnie wszyscy ci, którzy mając udział w strukturach władzy, skompromitowali rewolucyjne cele reżimu faszystowskiego. Stąd zmiana wizerunku państwa faszystowskiego na społeczny i republikański. Ale faszyzm został również zdradzony przez naród włoski. Przegrana wojna była porażką Włochów, a nie faszyzmu. Mussolini faktycznie w wielu kwestiach pozostawał na bocznym torze, co było ułatwione przez operowanie w Republice kilku osobnych jednostek paramilitarnych, w tym Republikańskiej Gwardii Narodowej, GNR, utworzonej przez sekretarza partii Alessandra Pavoliniego. To ta jednostka szczególnie wsławiła się gotowością do zemsty na włoskich cywilach. Mussolini zwierzał się Dolfinowi, który w tym czasie zaliczył awans na stanowisko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jestem tylko głównym aktorem wielkiej komedii, którą wszyscy razem recytujemy. Nie kochamy się, a mówimy, że się kochamy. Nazywamy się sojusznikami, a wiemy, że kłamiemy. Nie posiadam żadnej faktycznej władzy. W tej jakże pozytywnej atmosferze szykował się do kolejnej wizyty w Niemczech. W połowie lipca miał odwiedzić ponownie włoskie dywizje szkolone na terenie III Rzeszy, a na sam koniec czekało go spotkanie z Hitlerem w Wilczym Szańcu. Tak wspominał tę wspólną wyprawę niemiecki tłumacz Eugen Dolman. Tym razem Duce przyjął surową postawę rzymskiego stoika i wydawał się brać za wzór filozofa cesarza Marka Aureliusza. Dolman dał się ponieść nawet niemałemu entuzjazmowi, gdy zobaczył Mussoliniego, przemawiającego do włoskich żołnierzy szkolonych na poligonie Zenlager. Bez podnoszenia głosu do dawnej siły, bez stosowania dawnych dyktatorskich gestów, wygłosił krótkie, ale mistrzowskie przemówienie. Słowo zdrada powracało wielokrotnie. Kto nie zdradził jego samego i faszyzmu? Tylko zgromadzeni wokół podium mężczyźni. I tu beznamiętny głos podniósł się niemal niezauważalnie. Tylko od nich nie można było oczekiwać zdrady. Wiwatowali, ściskali się ze łzami w oczach i rzucali czapki w powietrze. Ich ojczyzna, ich macierz przemówiła. Upadły dyktator, przywrócony do życia przez Hitlera i spadochroniarzy z Korzenego, przyjął swoje ostatnie triumfy z niewzruszoną miną, podczas gdy niemieccy instruktorzy patrzyli oniemieli na ten niewojskowy chaos, mrucząc: ci Włosi, ci Włosi. A więc pamiętajmy też, że Mussolini nie bał się rozgrywać kart, które dostał do ręki. I on wykorzystywał temat zdrady. Te ostatnie triumfy pozostawały jednak niewiele znaczącymi gestami. Pewnie większą satysfakcję Mussolini odczuwał, kiedy w trakcie podróży dowiedział się o zamachu na Hitlera. To mogło być mocno pocieszające. Nie tylko Włosi doczekali się swoich zdrajców. Spotkanie Mussoliniego i Hitlera z 20 lipca 1944 roku miało okazać się być ich ostatnim. Włoch mógł na świeżo oglądać zniszczenia po eksplozji. Świadkowie opisywali robiący wrażenie obrazek. Otóż na czas rozmowy Hitler usiadł na jakimś obróconym pudle, a Mussolini na rozklekotanym krzesełku. Jeśli Mussolini miał smykałkę do teatru, to teraz mógł być zadowolony ze scenografii. To w trakcie tego spotkania Hitler podkreślił, że Florencja musi zostać utrzymana i rozkojarzony zgodził się na odesłanie jakichś włoskich oddziałów prosto na front. Na nic zdawały się jednak te naprędce sklejane plany. Od kwietniowego spotkania sytuacja zmieniła się diametralnie. Alianci nie dość, że otworzyli nowy front we Francji, tak jeszcze powoli ciągle posuwali się na północ półwyspu, a operacja lubelsko-brzeska na froncie wschodnim wgryzła się mocno w terytorium dawnej II Rzeczpospolitej, docierając aż do Wisły i Puław. Sytuacja wewnętrzna w Niemczech miała od tej pory być już determinowana przez fanatyzm. U Mussoliniego coraz mocniejsze były zaś wahania nastrojów. Podobno po każdej wizycie na froncie wracał przybity, ale kontrastowało to znowu z momentami mobilizacji i próbami reform. W sierpniu 1944 roku Mussoliniemu udało się przejąć kontrolę nad Republikańską Gwardią Narodową i jej kosztem wzmocnić właściwą Armię Republiki. Tyle, że i Niemcy na tym etapie mieli coraz mniej skrupułów przed wykorzystaniem wszystkich zasobów Republiki Salo. We wrześniu z Mussoliniego dosłownie uszło powietrze. Wcześniej pociechy szukał w postawie przyszłych włoskich dywizji. Liczył na to, że trafią one na linię gotów. Ale Niemcy mieli kompletnie inny pomysł. Potrzebowali Włochów do pilnowania właśnie tyłów. Kalkulowali też, że 24 tysiące włoskich żołnierzy obsadzi stanowiska artylerii przeciwlotniczej na odległych frontach. Cóż zostało z tego sukcesu, że kosztem GNR wzmocniono armię? Cóż z tego kapitalnego przemówienia na poligonie w Niemczech? Właściwie całą jesień Mussolini martwił się o losy jego czterech pokazowych faszystowskich dywizji. Dwóm z nim, Littorio i Italia, groziło rozproszenie w wyniku planów niemieckich. Mussolini musiał uderzać bezpośrednio do takich osób jak Göring, byle tylko zatrzymać to odkrajanie, kawałek po kawałku, znaczenia militarnego RSI. Jak pewnie zauważyliście, nie możemy mówić o tym, żeby Mussolini na tym etapie życia był już kompletnie apatyczny. Raz nawet zarzucił Niemcom nieadekwatne wyposażenie faszystowskich dywizji i odmówił wizyty, dopóki nie poprawi się zaopatrzenie. Zamierzam odwiedzić dywizję, a nie klub gimnastyczny. Mussolini najwyraźniej nie potrafił się jednak zdecydować, czy jest aktorem w jakimś dramacie, czy może w komedii, bo sytuacja w jego rodzinie przypominała raczej farsę. 24 października Rakela z pomocą faszystowskiego działacza i ministra w rządzie Republiki Salo, Guidem Buffarinim, ruszyła Fiatem Topolino do domu Claretti Petacci. Na miejscu Buffarini przedarł się przez ogrodzenie, w wyniku czego potargał sobie spodnie. Claretta wyszła z domu w samej bieliźnie. Rakela wyciągnęła rewolwer, pogroziła Clarecie, i zbeształa ją z góry na dół. Mussolini nie miał w tej relacji absolutnie żadnej sprawczości. Obie kobiety robiły, co chciały. Jedynym rezultatem tej sytuacji była przeprowadzka pani Petacci do nieco dalej położonego budynku. Ta niemoc Mussoliniego prowadziła zaś do kolejnych mikroupokorzeń. Claretta w listach narzekała na jego umęczoną postawę w łóżku oraz złe odżywianie, ale spadały na niego też kolejne ciosy polityczne. Radio Monachium 13 grudnia nadało bardzo krytyczną audycję o politykach RSI. W odpowiedzi 16 grudnia Mussolini po raz pierwszy od 8 lat wystąpił publicznie w Mediolanie, wygłaszając tak zwaną mowę o odkupieniu. Przedstawiał tam włoski wkład w wojnę jako ważniejszy niż ten Rumunii, Finlandii, Węgier czy Bułgarii oraz plany na przyszłość. Przedstawmy najważniejszy dla nas akapit. Naród włoski nie zdradził swojego niemieckiego sojusznika. Wkład Republiki Włoskiej we wspólną sprawę od września 1943 roku pomimo tymczasowej redukcji terytorium Republiki jest o wiele większy niż się powszechnie uważa. Włosi mieszkający na terytorium Republiki mają wreszcie prawo podnieść głowę i zażądać, aby ich wysiłki zostały sprawiedliwie i koleżeńsko ocenione przez wszystkich członków Paktu Trzech. Dziwnym trafem Niemcy tego samego dnia rozpoczęli kontrofensywę w Ardenach, ale zarówno ten zastrzyk energii Mussoliniego, jak i energia Niemców do prowadzenia kolejnej ofensywy miała się wyczerpać. Część trzecia. Drugi koniec Mussoliniego. Na przełomie 1944 i 1945 roku w Mussolinim walczyły już dwa wilki. Jeden z nich zaczynał szukać sposobu na przetrwanie, nawet gdyby miał uznać dominację samców alfa z zachodu. Drugi dawał się iluzji ostatecznego starcia w północnych Włoszech. Te defetystyczne sygnały można odczytać, patrząc na późną działalność intelektualną Mussoliniego. Faktycznie w lutym wewnętrznie doszło do dwóch poważnych zwrotów akcji. 14 lutego zezwolił na stworzenie drugiej partii, RNRS, która miała stać się pomostem do rozmów z ruchami antyfaszystowskimi. Drugi pomysł Mussoliniego był nawet nieco dziwniejszy. Otóż ogłosił debatę w temacie przyszłości Włoch i oświadczył, że gazety opublikują wszystkie dobrze wyrażone i wyważone opinie. Równie chętnie korzystał z okazji udzielenia wywiadu. W jednej z rozmów przyznał, że teraz jest więźniem i zabawką losu, ale nie bał się śmierci. Raczej oceniałby jej nadejście jak wizytę przyjaciółki. Trudno powiedzieć, czy w pełni świadomie decydował się na tę narrację wokół własnej osoby, czy też jego stan fizyczny i psychiczny determinowały zwrot w kierunku teatralności. Wszystkie dotychczasowe obciążenia dały o sobie też znać. W lutym Duce poczuł się znacznie gorzej. Wróciły stare przypadłości, bóle brzucha, utrata wagi. Odnotowano głębsze stany depresyjne. Zaczął skarżyć się na pogorszenie wzroku. Rozmówcy coraz częściej z jego ust słyszeli parafrazę takiego zapisanego cytatu: „Jestem ukrzyżowany przez swe przeznaczenie. Ono nadchodzi”. Faktycznie, zbliżanie się frontu oznaczało też, że Niemcy ostatecznie porzucali jakąkolwiek potrzebę zachowania pozorów. 3 lutego Rahn poinformował Buffariniego, że w niedalekiej przyszłości sam mianuje wysokich funkcjonariuszy w Republice. Mussolini oburzony stwierdził, że Niemcy traktują swojego sojusznika niczym Francję. 16 lutego zwierzył się Dolfinowi. Z tego całego początkowego entuzjazmu, który nas tu przywiódł i który powinien był zaowocować zdecydowaną postawą przeciwko kapitulacji, nie pozostało nic. Dosłownie, w ledwie 2 miesiące po mediolańskiej przemowie pozostało tylko wielkie rozczarowanie. Publicznie jednak nadal ciągle podkreślał wiarę w sojusz z Niemcami. Pewnie sam desperacko chwytał się nadziei, że jakaś tajna superbroń Niemców odwróci losy wojny. Przynajmniej doprowadzi wroga do jakiejś formy kompromisu. Ale w tym temacie też samodzielnie badał grunt. Mussolini zaczął szukać pośrednictwa Watykanu w jakiejś formie tajnych negocjacji, zarówno z opozycją w kraju, jak i z aliantami. Arcybiskup Mediolanu Alfred Ildefons Schuster otrzymał m.in. w swoje ręce pewną optymistyczną propozycję, w której to partia faszystowska przestałaby istnieć i oddałaby władzę demokratycznie wybranemu rządowi, ale pod warunkiem, że nie doszłoby do żadnego rozliczania i szykan wobec członków faszystowskich organizacji. Z drugiej strony Mussolini jeszcze 18 września 1944 roku pozwolił Pawoliniemu, niezmordowanemu inicjatorowi wszelkiej maści bojówek, na stworzenie pierwszych zarysów tzw. republikańskiej twierdzy alpejskiej, ostatniej linii obrony. Oficjalnie włoski faszyzm szykował się do swoich Termopil. Na początku marca Mussolini rzucał jeszcze hasłami, że na północy będą bronić każdego miasta i każdego domu. W rzeczywistości wraz z sypaniem się niemieckiej obrony sami Włosi pozostawali bezradni. Niemieccy generałowie we Włoszech raczej też szukali już sposobu, jak przedostać się przez góry, których szlaki były skutecznie bombardowane przez aliantów. Na włoskie pomysły wspólnej obrony reagowali raczej wzruszeniem ramion. Na początku kwietnia alianci dysponowali we Włoszech siłami na poziomie 1,5 miliona żołnierzy i nieprzebranym sprzętem. Niemieckie siły skurczyły się do 440 tysięcy ludzi, włoskie 160 tysięcy. 16 kwietnia na spotkaniu z ministrami Mussolini uderzał już w apokaliptyczne tony. Niezależnie od miejsca, faszyzm musi paść bohaterską śmiercią. W rzeczywistości każdy wysoko postawiony faszysta przebierał nogami. Wzrok kierowali na neutralne kraje jako miejsca ucieczki. W ostateczności po stronie niemieckiej można było schować się jeszcze za dywizjami Wehrmachtu. W willi Feltrinellich rozpoczęło się wielkie pakowanie i niszczenie dokumentów. Do śmierci Mussoliniego pozostał ledwie tydzień, a jeden z biografów nazwał ten okres lunatykowaniem. Niby Duce powtarzał ciągle jakieś bohaterskie frazesy i narzekał na niemiecką zdradę, ale faktycznie 24 kwietnia przyznał współpracownikom: nie ma żadnych rozkazów, dłużej już rozkazów nie mogę wydawać. Dzień później z pomocą arcybiskupa Schustera spotkał się z przedstawicielami partyzantki i zaoferował opozycji kapitulację sił faszystowskich, ale też nikt nie był zainteresowany. Co gorsza, Mussolini dowiedział się, że Karl Wolff zdecydował się już na kapitulację sił niemieckich we Włoszech. Finał wojny był dosłownie kwestią kilku dni. Od tej pory każdy mógł liczyć tylko na siebie, a najbliższe otoczenie Mussoliniego utworzyło konwój, który miał skierować się na północ. Mussolini pozostawił swoją żonę i dzieci w mieście Como. Racheli wręczył rzewny list. Wiesz, że byłaś dla mnie jedyną kobietą, którą naprawdę kochałem. Przysięgam to przed Bogiem. Ale nawet na tym etapie życia Mussolini nie mógł uniknąć śmieszności. Gdzieś po drodze podobno dogonił ich pojedynczy samochód Alfa Romeo 6C, w którym znajdowała się m.in. Claretta Petacci. Kolumna pojazdów miała powiększyć się także o niemieckich uciekinierów. Ostatecznie na tym etapie konwój składał się z około 28-40 samochodów różnego typu, w tym z ciężarówek Wehrmachtu. W sumie doliczono się tak między 200 a 350 osób, zależnie od źródła, z czego niemal na każdego Włocha przypadał jeden Niemiec. Pośród nich znajdował się niejaki porucznik Schallmayr z Luftwaffe. Nie wiadomo, czy był to pomysł, ale Mussolini, mimo wszystko o bardzo charakterystycznej urodzie, uwiecznionej na popiersiach, plakatach i w kronikach filmowych, musiał się przebrać. Wdział niemiecki hełm i płaszcz. Tak przebrany, dosłownie pod niemieckim płaszczykiem, starał się nie dać złapać. Sytuacja była na tym etapie wojny o tyle kuriozalna, że niemiecki żołnierz miał większe szanse niż włoski faszysta na przetrwanie kapitulacji na Półwyspie Apenińskim. I faktycznie, rankiem 27 kwietnia konwój zbliżał się do rejonu, w którym operowały komunistyczne brygady. Jedna z nich, 52. Brygada Garibaldiego, blokowała drogę w miejscowości Musso. Po krótkiej wymianie ognia Niemcy rozpoczęli pertraktację z partyzantami. Niemcy otrzymali zgodę na opuszczenie kraju pod warunkiem, że oddadzą wszystkich obywateli włoskich. W tym czasie jeden z partyzantów rozpoznał, że wśród Niemców kryją się faszystowscy politycy. Wedle jednej relacji Niemcy chcieli ukryć Mussoliniego, przedstawiając go jako pijanego żołnierza przykrytego kocem. Nieskutecznie. Pewien partyzant Urbano Lazzaro twierdził: jego twarz była niczym z wosku, a spojrzenie szkliste, ale i jednocześnie nic nie widzące. Odczytałem u niego całkowite wyczerpanie, ale nie strach. Mussolini wydawał się całkowicie pozbawionym woli, martwym duchowo człowiekiem. Mussolini wraz z kochanką i przedstawicielami faszystowskiego rządu został aresztowany. Nie ma pełnej zgody co do przebiegu kolejnych 24 godzin. Powszechnie przyjęta i najbardziej prawdopodobna wersja mówi o rozstrzelaniu Mussoliniego wraz z kochanką w miejscowości Giulino o godzinie 16:10. Miał paść od serii wystrzelonej przez Waltera Audizia z francuskiego pistoletu maszynowego MAS-38. Ale tematem tego odcinka nie są rozbieżne wersje dotyczące śmierci Mussoliniego. Popatrzmy na wszystko z góry. Z pewnością ten ostatni rok życia Mussoliniego pozwala nam na wręcz unikatowy wgląd w całkowity zjazd dyktatora od osoby wizytującej włoskie jednostki na niemieckich poligonach do uciekiniera lunatyka przebranego za Niemca. Mussolini mierzył się w finale swojego życia z próbą zachowania życia i jednocześnie utrzymania jakiegoś poczucia własnej wartości. W końcu wielokrotnie wyrażał poczucie, że jest ledwie aktorem w niekończącej się sztuce i że nie ma wpływu na to, jak fale rzucają nim o skały losu. Jeszcze na długo przed końcem wojny uznał, że nawet gdyby państwa osi jakoś odwróciły sytuację na froncie, tak Włosi przegraliby wojnę, skazani na dominację Niemców w Europie. Być może ten fatalizm podkopał morale Mussoliniego właściwie do samych korzeni. Nie może dziwić, że coraz rzadziej znajdował w sobie siłę do jakiejś próby zmiany swojego losu. Mimo to kontrast między zapowiedziami walki do samego końca, a właściwym finałem jest bardzo znaczący. W ostrożnej ocenie być może decyzja o tak niechlubnej ucieczce była właśnie tym zgniłym kompromisem między zrobieniem czegoś a kompletną apatią, a przecież stał się niejako specjalistą od szukania najgorszych dróg środka. Mussolini ukazuje nam się jako człowiek totalnie zmaltretowany, który właściwie naprawdę umarł już w lipcu 1943 roku, a tylko dzięki Niemcom zyskał drugie życie, które musiało skończyć się przykrym, nekromanckim widowiskiem. Tak jak miotał się w życiu prywatnym, ocierając się o śmieszność, tak i w życiu politycznym wybrał na końcu bodaj najgorzej. Ani samodzielnie nie rozliczył się ze swoim zięciem, ani nie zrobił nic konkretnego, by go uratować. I podobnie, ani nie otrzymał szansy na przedstawienie przed Trybunałem swoich argumentów i odegrania jakiejś ostatniej roli, niczym Hermann Göring w Norymberdze. Ani nie zginął z bronią w ręku. Jedna z wielu relacji o śmierci Duce mówi, że jego ostatnimi słowy miały być te skierowane do strzelca: celuj prosto w serce. Znacznie bardziej prawdopodobna jest jednak ta wizja, że Duce nie powiedział nic, że był potulny jak baranek.